Przeczytajmy druga księga Samuela, trzeci rozdział, od wiersza 17. A Abner układał się ze starszymi Izraela, mówiąc: już dawno chcieliście mieć Dawida królem nad sobą. Zróbcie to teraz, gdyż Pan powiedział o Dawidzie tak: ręką Dawida, mego sługi, wybawię mój lud izraelski z mocy Filistyńczyków i z mocy wszystkich jego nieprzyjaciół. Abner przemawiał również do Beniaminitów oraz poszedł, aby rozmówić się z Dawidem w Hebronie i powiedzieć mu wszystko, co uznali za dobre Izrael i cały dom Beniamina. A gdy Abner przyszedł do Dawida, do Hebronu, wraz z pocztem 20 wojowników, Dawid urządził dla Abnera i dla jego wojowników ucztę. Wtedy rzekł Abner do Dawida: wstanę i pójdę, aby zgromadzić u mojego pana, króla, całego Izraela. Niech zawrą z tobą przymierze i będziesz królował nad wszystkimi, czego pragnie twoja dusza. I Dawid wyprawił Abnera, który odszedł w pokoju. A więc po latach wojny, przeciwności, tułaczki, po latach tego życia w ciągłej niepewności, oczekiwaniu i wypatrywaniu spełnienia tej obietnicy, którą Bóg dał Dawidowi, gdy jeszcze był chłopcem, nadeszła ta piękna chwila. Nadeszła ta godzina. Oto jest jeden krok jeszcze, aby Dawid został królem całego Izraela. Myślę, że po tym spotkaniu z Abnerem, który przecież stał u boku Saula i po śmierci Saula był jego wrogiem i prześladowcą, a teraz przychodzi, aby złożyć mu pokłon, przychodzi, aby zgromadzić wszystkie plemiona izraelskie i powiedzieć: ty króluj nad nimi. Myślę, że po tym spotkaniu serce Dawida było podekscytowane. Dawid radował się, iż Pan, który zapowiedział, wypełnił swoją dobrą obietnicę. Bracia i siostry, i my dzisiaj żyjemy w okresie oczekiwania na wypełnienie tego wszystkiego, co Pan Jezus Chrystus zdobył. Już czytamy: dziećmi Bożymi jesteśmy. Już jesteśmy członkami Jego Królestwa. Już doświadczamy mocy wieku przyszłego. Ale jakże cząstkowo. Ale jakże nadal widzimy jak w zwierciadle. Jakże nadal tęsknimy wraz z całym stworzeniem i wzdychamy, aż zostaniemy zewleczeni i przyobleczeni w nasze domostwo, które jest z nieba. Mam nadzieję, że to jest prawdą w waszym i w moim życiu, iż tak jest, iż żyjemy tutaj jako pielgrzymi, jako ci, którzy oczekują lepszej ojczyzny niż tą, którą tutaj mamy. I tak jak Dawid przez te lata, które obserwowaliśmy w tych poprzednich rozdziałach, niejednokrotnie miał chwilę zwątpienia, miał chwilę, w których zastanawiał się, jakże to w tej sytuacji Bóg może zrealizować te swoje plany, jakże to, czy to w ogóle możliwe. Tak i my czasami przechodzimy przez takie sytuacje, przez takie momenty w naszym życiu, patrzymy, co dzieje się na tym świecie, patrzymy na stan Kościoła, patrzymy na życie naszych braci i sióstr i nasze własne i nieraz mówimy: Boże, jakoś to wszystko nie bardzo z tymi Twoimi obietnicami dobrymi. Gdzie jest Twoja moc, gdzie jest Twoja chwała, gdzie są Twoje cuda, gdzie to wypełnienie tego wszystkiego? Ale ci, którzy wytrwają do końca, będą zbawieni. Ci, którzy wytrwają w wierze, o, nadejdzie dzień, kiedy czytamy, ich pokutny wór zostanie zamieniony w chwalebną szatę radości. Popiół z ich głów zostanie strząśnięty, a zostaną namaszczeni olejem radości wiecznej. Bracie i siostro, nasza wiara ma wielką zapłatę. Dlatego Boże Słowo mówi: nie trać nadziei, nie trać ufności. Wy, którzy wasze kolana, mówi, są słabe, obciążone, wyprostujcie je, podnieście wasze głowy. Z wiarą trzymajcie się tego, który dał obietnicę, bo on jest wierny i dokona tego wszystkiego. I może, tak jak Dawidowi, przyszło tyle lat czekać, tyle doświadczeń przejść, tyle zwątpień jeszcze. Oto Bóg wypełnił swoje słowo. Jeszcze nie teraz. Dawid myślał, że to już jest teraz, ale okazuje się, że to jeszcze nie teraz. Ale w tym momencie Dawid myślał, to jest ten dzień. I wyglądało, że już jest tak blisko. Bracie i siostro, ten dzień nadchodzi. Jezus Chrystus wraca na tą ziemię i ustanowi swoje królestwo w mocy. Te wszystkie ziemskie królestwa przeminą. Jak w tym obrazie z wizji Daniela, Królestwo Boże jak głaz rozbije w puch i demokrację, i komunizm, i wszystkie inne ziemskie systemy, i wszelkie inne koncepcje ludzkiego rządu na tej ziemi. Ten dzień nadchodzi. Czy wyczekujesz, czy pragniesz, czy modlisz się, przyjdź, Panie Jezu? Czy zapuściłeś swe korzenie w tym upadłym, grzesznym świecie, przeklętym przez Boga i skazanym na zniszczenie w ogniu? Czy jesteś jak Lot, którego trzeba wyciągać z Sodomy? Czy jesteś jak żona Lota, który będzie żałował tego świata i tego, co tutaj nagromadziłeś? Czy oczekujesz przyjścia Pańskiego? Czy oczekujesz tego dnia, kiedy Jego dobre obietnice się ziszczą? Kiedy Bóg usunie wszelki grzech? Kiedy otrze z oczu wszelką łzę? Czy wierzysz w to? Czy żyjesz oczekiwaniem na nastąpienie tego? Czy jesteś jak ta roślina, wokół której troski tego świata, ułuda bogactwa, jak chwasty zaduszają twą wiarę i nie wydajesz owocu? I żyjesz w ciągłym wzdychaniu i obciążeniu, albo w ciągłym pożądaniu i nienasyceniu. Oto ten dzień wypełnienia obietnic Bożych nadchodzi. I obyśmy wpatrzyli nasze oczy w wielką zapłatę, jaką Bóg przygotował swoim wiernym sługom. I obyśmy dołożyli dzisiaj wszelkich starań, aby dobrze sprawować nasze szafarstwo, dokładać wszelkich starań, aby podobać się naszemu Panu. Bracia, póki mamy czas, czyńmy dobrze, gdyż każdy czyn, choćby najmniejszy, czytamy, jest wielka zapłata u Pana. Jest wielka zapłata. Nasze dzieła wiary, nasz trud, nasze ofiary, cokolwiek czynimy dla Niego dzisiaj, jest inwestycją w wieczność. Nie taką, jaką przynoszą ci różni agenci i namawiają nas i malują przed nami prospekty zysku i wielkiej emerytury, a potem się okazuje, że to wszystko wielka klapa i strata i oszustwo. Ale Pan Jezus mówi, jest taki bank, gdzie nie ma rdzy. Jest taki bank, do którego żaden złodziej się nie włamie. Jest taki bank, którego żaden mól nie podeżre. I mówi, niechaj tam będzie wasz skarb i tam wasze serca. Oto Dawid po tej rozmowie z Abnerem mówi, to już teraz nadszedł ten dzień, wreszcie. I myślę, że w jego sercu rozbrzmiewało coś, co odzwierciedlone jest w psalmie 37. Nie wiem, czy wtedy napisał ten psalm, ale słowa tego psalmu dobrze odzwierciedlają sytuację, w której Dawid się znalazł. Odzwierciedlają stan jego serca po tych wszystkich zmaganiach z niegodziwymi. Przeczytajmy kilka wierszy z tego psalmu 37, od pierwszego wiersza. Nie gniewaj się na niegodziwych. Nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość. Taki jest dzisiaj porządek rzeczy na tej ziemi, albo raczej taki jest chaos i takie zamieszanie, że niegodziwi wydają się być górą, że ludzie źli prosperują i oni wydają się korzystać z życia, a człowiek sprawiedliwy, człowiek uczciwy jest w pogardzie. Ale Dawid tutaj pełen Ducha Świętego mówi, nie zazdrość im. Nie bulwersuj się w sercu, bo uschną szybko jak trawa i zwiędną jak zielona murawa. Nie mają przyszłości. Chociaż dzisiaj są jak piękna trawa, chociaż dzisiaj jak piękne kwiaty, jutro staną tylko suche badyle. Zaufaj Panu, Bogu Jahwe. Zaufaj Mu i czyń dobrze. Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. Rozkoszuj się Panem, Bogiem Jahwe, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Powierz Jahwe swoją drogę, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Wniesie jak światło Twoją sprawiedliwość, a Twoje prawo jak słońce w południe. Zdaj się w milczeniu na Pana, Boga Jahwe, i złóż w Nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, na człowieka, który knuje złe zamiary. Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości. Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego. Kiedy zaczynasz zazdrościć ludziom niegodziwym, kiedy zaczynasz się wściekać na nich, kiedy patrzysz na zło, które czynią i w twoim sercu budzi się ta gorycz z powodu nieprawości i zła, samemu sobie tylko szkodzisz. Jest to jak jad, który zatruwa twoje własne serce. Zaniechaj tego. To wiedzie do złego. To wiedzie do chęci zemsty. To wiedzie do różnych myśli człowieka, które mówią, skoro Bóg nie robi z tym porządku, my musimy coś z tym zrobić. I bardzo często ludzie, którzy zaczynają od, wydawałoby się, dobrego miejsca przeciwstawienia się nieprawości, jeśli nie czynią tego w Duchu Bożym, w Duchu Sprawiedliwości, jeśli nie zwyciężają tego zła dobrem, jakże często widzimy, iż ich potwór jest jeszcze większy niż ten, którego zwalczali. Ileż zła, ileż grzechu, ileż nieprawości stało się owocem reformacji, która wystąpiła przeciwko korupcji i grzechowi Kościoła rzymskiego. Kiedy dzisiaj spojrzymy na stan kościołów protestanckich, ile z nich, można powiedzieć, jest gorszych od katolicyzmu? Niestety, więcej zła, więcej grzechu jeszcze, jawnego grzechu, popieranego grzechu, usprawiedliwionego rzekomo biblijnie grzechu. Kiedy o tym wszystkim myślimy, kiedy na to wszystko patrzymy, czasami aż ciężko zachować wiarę w tym wszystkim. Ogarnia człowieka depresja, ogarnia jakaś frustracja. Ale ten psalm mówi nam, Bóg przez ten psalm mówi, zaprzestań gniewu, zaniechaj zapalczywości, nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego. Rozkoszuj się Panem, patrz na Boga, na sprawiedliwego sędziego, patrz na tego, który obiecał, iż rozprawi się z każdym bezbożnikiem, wyrówna każdą krzywdę, naprawi wszelkie zło, zaufaj Mu. Ja wiem, że nie jest łatwo czasami, jakże często nie jest łatwo. Ale weźmy sobie do serca te słowa, gdyż ustrzegą nas od goryczy, od malkontenctwa, od cynizmu, od niewiary. Bo niegodziwcy będą wytępieni. To jest Boża obietnica. Niegodziwcy będą wytępieni. Nie będą tutaj mieszkać z nami na wieki. Będą wytępieni. Ci zaś, którzy pokładają nadzieję w Panu, w Bogu Jahwe, ci odziedziczą ziemię. Dla tych przygotowane jest królestwo. Dla tych, którzy pokładają swą ufność w Bogu. Jeszcze trochę. Nowy Testament mówi, jeszcze mała chwila. Jeszcze chwila. O, nam się wydaje, że to tyle lat. Przychodzą ci wszyscy, którzy mówią, a świat jak był, tak by, tak istniał. Już nic się nie zmienia. Czytamy, że u kresu czasu będzie wielu takich, którzy przyjdą ze swoimi drwinami. No, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Świat jak istniał, tak istnieje. Zobacz, zło się mnoży, kościoły się mnożą, głupota się mnoży, a ty wciąż czekasz swej naiwności. Ci zaś, którzy pokładają nadzieję w Panu, odziedziczą ziemię. Jeszcze trochę, jeszcze tylko chwila, a nie będzie bezbożnego. Spojrzysz na jego miejsce, a jego już nie będzie. Lecz pokorni, pokorni odziedziczą ziemię. I rozkoszować się będą obfitym pokojem. Myślę, że w sercu Dawida była taka nuta. Wreszcie nastąpi pokój. Skończą się bratobójcze wojny. Wreszcie Bóg przez władzę, którą powierza w moje ręce, ustanowi pokój dla swojego ludu. I Dawid był gotów zapomnieć o tych wszystkich rzeczach, które go spotkały z ręki Abnera. Nie widzimy w tej rozmowie, żeby wypominał mu cokolwiek, żeby karcił go, żeby wracał do tego, co Abner mu zrobił, jak Abner go potraktował po śmierci Saula, do tej bratobójczej wojny, która trwała przez 7 lat. Wygląda, że Dawid był gotów to wszystko odpuścić, żeby tylko nastał pokój, żeby tylko teraz ziściło się to, do czego Bóg go powołał. Jakkolwiek przy boku Dawida był jego wierny przyjaciel, jego generał, który, jak widzieliśmy, bardzo różnił się od Dawida. Dawid miał dobrego przyjaciela, który zupełnie miał inne spojrzenie na życie. Zupełnie inaczej postrzegał rzeczywistość. Zupełnie inaczej oceniał ludzi. Jego generał, który był jego krewnym, tak jak Abner był krewnym Saula, Joab nie był obecny przy tej rozmowie z Abnerem. Dawid nie konsultował się z nim, nie przedstawiał mu swoich planów. Joab był na jakiejś wyprawie. I czytamy w wierszu 22, że wtedy właśnie, gdy to się stało, gdy Dawid odprawił już Abnera, wtedy powrócili słudzy Dawida wraz z Joabem z pewnej wyprawy, wioząc ze sobą obfity łup. A więc była to jakaś łupieszcza wyprawa, która zakończyła się sukcesem i oni teraz jako zwycięzcy wracają z obfitym łupem, całe wozy zapełnione bogactwem, wracają i teraz co? No, co ich powinno oczekiwać? Radosne powitanie, chwała, zaszczyty, uznanie i z takim oczekiwaniem po takim zwycięstwie przychodzą. I czytamy, że Abnera już nie było u Dawida w Hebronie, gdyż go odprawił, tak iż odszedł w pokoju. Gdy tedy Joab i cały jego zastęp przybyli, doniesiono Joabowi. Abner, syn Nera, przyszedł do króla, a on go odprawił i tamten odszedł w pokoju. I Joab myśli, co tu się dzieje za moimi plecami? Mnie tu nie ma, a tutaj Dawid spotyka się z Abnerem? Z tym, który spowodował przelew krwi między braćmi i jego, wiecie, jego własny brat, Asael, pamiętacie, zginął, tak, w tej bitwie. Joab, myśląc o Abnerze, miał tylko jedno na myśli. Trzeba pomścić krew mojego brata. Ten człowiek nie może żyć. Jak tylko go dopadnę, to go zabiję. I Dawid się z nim spotyka? I Dawid mu wyprawia ucztę? I Dawid z nim w jakieś układy wchodzi? O, z generałem Saula? To może teraz trzeba będzie dzielić władzę z Abnerem, bo jak wiecie, takie układy są, jak takie umowy są, no to każdy, kto bierze udział w takiej umowie i w takim układzie, chce coś z tego zyskać. A więc być może Dawid zechce Abnerowi jakąś część wojska powierzyć, uczynić go drugim generałem, tego zabójcę mojego brata. Joabowi nie podoba się to spotkanie. Czytamy w wierszu 24, że poszedł więc do króla i rzekł, cóż to uczyniłeś? Zobaczcie, jak Joab zwraca się do swojego króla. Mówi, co ty robisz? Co ty zrobiłeś? Oto Abner przyszedł do ciebie, czemu go wypuściłeś, że mógł odejść? Znasz przecież Abnera, syna Nera, że przyszedł tu, aby cię omamić, aby poznać twoje plany i aby się dowiedzieć o wszystkim, co zamierzasz. Joab wszystko wiedział. Joab wiedział, co jest w sercu Abnera, wiedział, jakie ma plany. W ogóle nawet nie musi się pytać Dawida. W ogóle nawet nie zadaje żadnych pytań, żadnego wyjaśnienia nie oczekuje, tylko po prostu wpada i mówi, co ty robisz? Jak ty się ważysz? Czy ty nie widzisz, że ten człowiek cię okłamuje? Ty ślepy jesteś, ty głupi jesteś. Ty nie widzisz, jak jest. Ja ci mówię, po co on przyszedł. Takim tonem, w takim duchu zwraca się do swojego króla. A to pokazuje, jaką pozycję miał Joab. To pokazuje, iż chociaż Dawid był namaszczony królem, to Joab miał taki posłuch i był takim człowiekiem jak Abner wobec Iszboszeta. Widzieliśmy, kiedy Iszboszet próbował sprzeciwić się Abnerowi, chociaż był królem. Abner go zignorował i powiedział, ty będziesz mi podskakiwał? Ty ze mną chcesz się mierzyć? To ja już nie jestem twoim generałem, idę do Dawida. I myślę, że Joab miał podobne serce w tej kwestii. Joab czuł się tak mocny i tak silny i rzeczywiście miał taką pozycję. Dawid sam później to przyzna, że mówi, co ty robisz? Jak śmiesz? I zobaczcie, co Joab robi za plecami Dawida. Nawet nie słucha jego wyjaśnienia. Być może to wiecie, tak jak w niektórych rozmowach jest, tak? Jesteśmy tak przekonani o naszej racji, jesteśmy po prostu, my wiemy. I przychodzimy do drugiej osoby i ciach, 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 walimy ją po prostu naszymi słowami czy inny sposób i trzaskamy drzwiami, tak? Nawet nie chcemy rozmawiać. Nawet nie jesteśmy zainteresowani ich wyjaśnieniem. Mieliście takie rozmowy? Ja w kościele widziałem takie rozmowy. Nie to, że z pięściami, ale takie rozmowy. że brat nie umie posłuchać siostry, albo odwrotnie, albo brat brata, czy siostra siostry, tylko po prostu wciskają swoje, co oni wiedzą, co oni myślą na jego temat. I jak tamten zaczyna coś mówić, ten mu nie daje dojść do słowa, w słowo mu wchodzi, rzuca się na niego. Taka rozmowa, taki dialog. Ty taki owaki, ty to myślałeś, ty to chciałeś. Tak jakbyśmy mieli wgląd w serce innych ludzi. Bracie i siostro, strzeż się takiej postawy. Strzeż się takiego traktowania drugiego człowieka. Nawet do sługi tak nie można mówić. Nawet do sługi tak się nie powinniśmy zwracać. Nawet jeśli sługa nasz ma jakiś problem wobec nas, nasz poddany, powinniśmy go posłuchać, jego racji i zastanowić się nad tym, co mówi. A jakże często traktujemy innych ludzi tak, jakbyśmy po prostu wszystko wiedzieli i potrafili bez konsultacji, bez jakichkolwiek rozmów normalnych sami podejmować decyzje i najlepiej wszystko wiemy. A co Słowo Boże mówi nam? Abyśmy uważali innych za wyższych od siebie. Żebyśmy się uniżali. Żebyśmy byli bardziej skłonni do czego? Do gadania czy do słuchania? Nie do gadania, ale do słuchania. Żebyśmy słuchali. Bracia i siostry, naprawdę słuchajmy siebie wzajemnie. I zanim cośkolwiek powiesz do drugiego człowieka, a szczególnie do brata i siostry, posłuchaj. Posłuchaj, zastanów się. Przemyśl to, co ktoś ci mówi. Ja wiem, że ty masz już swoje odpowiedzi. Już jak on mówi, zaczyna mówić, ty już wiesz, co on chce powiedzieć i już wiesz, co mu odpowiedzieć. A to jest bardzo ciężka rozmowa z takimi ludźmi, którzy już wiedzą, co chcemy powiedzieć i już mają odpowiedź przygotowaną, kiedy myśmy jeszcze nie skończyli zdania. A więc Joab w ten sposób traktuje Dawida. Żadnej rozmowy, żadnego wyjaśnienia, żadnego zrozumienia, co się dzieje, o co chodzi, jakie tutaj są plany, co tutaj się dzieje. To go nie interesuje, on ma po prostu swoją wizję Abnera i tyle. Czytamy w wierszu 26, że Joab wyszedł od Dawida i wysłał posłańców za Abnerem, którzy zawrócili go od studni Syra. Lecz Dawid o tym nie wiedział. A więc za plecami Dawida samowolnie wezwał z powrotem Abnera. Gdy Abner wrócił do Hebronu, Joab odprowadził go na bok do bramy, aby z nim porozmawiać na osobności. Tam pchnął go w brzuch, tak iż umarł, za krew Asaela, swego brata. Bracie i siostro, kiedy pozwolisz, aby w twoim sercu rozwijał się zalążek nienawiści, to Pan Jezus mówi, już jesteś mordercą swojego brata. Jeśli nienawidzisz drugiego człowieka, już jesteś jego mordercą. I od nienawiści do morderstwa jest naprawdę niewiele. Wielu ludzi, którzy nienawidzą innych, gdyby tylko mogli, pozbawiliby życia tych, których nienawidzą. Jedyne, co ich powstrzymuje, to strach przed karą, różne konsekwencje. Ale gdyby tylko mogli, to ich nienawiść szybko przerodziłaby się w morderstwo. Dlatego jakże ważne jest, abyśmy strzegli naszych serc. Zemsta jest niesamowitą siłą. Chęć zemsty jest jak wielka woda zgromadzona za tamą. Jeśli tylko pozwolisz jej troszeczkę wciec twojego serca, to jak ta wielka siła rozerwie tą tamę i nawet nie wiesz, do czego jesteś zdolny. Nawet nie wiesz, do jakiego zła, nienawiść, chęć zemsty może cię zaprowadzić. Dlatego Słowo Boże ostrzega nas i wzywa nas, abyśmy nieustannie badali nasze serca, abyśmy wszelką złość i krzyk i złorzeczenie i to całą nieprawość w stosunku do innego człowieka wyrzucili od siebie precz i nie dali im mieszkania w nas. Abyśmy nie pozwolili sobie na jakieś złe knowania w naszym sercu. Nawet nie wiemy, kiedy to przerodzi się w zły czyn. W wierszu 30 czytamy, że Joab zaś i Abiszaj, jego brat, zabili Abnera za to, że on pozbawił życia ich brata Asaela w bitwie pod Gibeonem. A więc Joab nie był w tym sam. Jego brat Abiszaj też w jakiś sposób uczestniczył w tym przestępstwie. Już nawet nie chcę się domyślać, co tam się działo w tej bramie i jak oni to zorganizowali, ale myślę, że była to okrutna śmierć. I wiecie, zemsta, jak mówią, jest słodka. Kiedyś sam to powtarzałem w swojej głupocie wiele razy. Byłem człowiekiem mściwym. I myślę, że kiedy Abner padał na ziemię w swojej krwi, to Abiszaj i Joab czuli tą słodycz zemsty. Masz za swoje. To do naszego brata Asaela. Takie poczucie, wiecie, sprawiedliwości stało się zadać, naszej ludzkiej sprawiedliwości. Prawo jest po naszej stronie, że my mamy rację i my musimy teraz po prostu wyrównać rachunki, tak? Ktoś nam zrobił krzywdę, ktoś naszej rodzinie zrobił krzywdę, ktoś innym ludziom zrobił krzywdę. No i to my musimy teraz przejąć sprawiedliwość w swoje ręce, bo nikt inny tego nie robi, więc my musimy to zrobić. I kiedy to zrobimy, poczucie się stało, tak? Jest ta słodycz zemsty. Jest to przemijająca słodycz. I wszyscy ci, którzy kosztują tej słodyczy, nawet nie wiedzą, jaka trucizna, jaka zaraza ogarnia ich duszę, ich umysł, ich serca. Czy rzeczywiście Joab miał podstawę, aby tak potraktować Abnera? Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze z drugiego rozdziału, jak czytaliśmy, jak wyglądała ta bitwa i co tam się działo, i jak Abner traktował Asaela. Może rzućmy szybko okiem na te wiersze. Drugi rozdział i od 20 wiersza czytamy o tym pościgu, w jaki Asael udał się za Abnerem. Była walka, była wojna, więc jest to czas wojny, pamiętajmy o tym. Co prawda bratobójczej wojny, niegodziwej wojny, ale jest to czas wojny. Nie jest to tak, że Abner zabił go przy stole w gronie przyjaciół. To nie było nic takiego. To jest wojna, otwarta wojna. I Asael ściga Abnera, który ucieka. Abner obejrzał się za siebie i zawołał, czy to ty jesteś Asaelu? A on na to, ja. Rzekł do niego Abner, zbocz w prawo lub w lewo, złap sobie któregoś z żołnierzy i weź sobie jego zbroję. A więc Abner mówi, nie ścigaj mnie, bo nie masz ze mną szans. Weź sobie jakiegoś żołnierza i będziesz miał swoją zdobycz. Lecz Asael nie chciał od niego odstąpić. A więc co Asael chciał zrobić? Chciał zabić Abnera. Asael chciał mieć order za zabicie Abnera, przywódcy wojsk wrogiego króla. Abner ponownie zawołał na Asaela, odstąp ode mnie. Czemu miałbym cię powalić na ziemię? Abner wiedział, że chociaż Asael był niezwykle szybki w nogach, nie był tak dobry jak on w posługiwaniu się mieczem czy włócznią. I Abner mówi, czemu miałbym cię powalić na ziemię? Jakże mógłbym wtedy podnieść swoje oczy na Joaba, twego brata? Więc tutaj zobaczcie, Abner wiedział, że jak zrobi krzywdę Asaelowi, to będzie miał do czynienia z jego większym bratem, z Joabem. I tego nie chciał. Nie chciał narazić Joabowi i nie chciał skrzywdzić Asaela. Wiedział, że to jest wielki mąż, więc mówi, odstąp, daj spokój, nie chcę ci zrobić krzywdy. Ale tamten nie chciał odstąpić. Abner uderzył go końcem włóczni w brzuch, tak iż włócznia przeszyła go na wylot i upadł tam i skonał od razu. A więc widzimy, że Asael tak naprawdę zginął w wyniku swojej chęci zabicia Abnera. I mimo jego ostrzeżeń kontynuował swój pościg. A więc postawa Abnera była taką postawą, która wymagałaby jakiegoś takiego szacunku wobec Abnera za to, że tak postąpił, że tutaj próbował powstrzymać ten rozlew krwi. Że jak mógł tylko, starał się uniknąć tego. Natomiast Joab, kiedy patrzył na tę sytuację, tak jak wielu ludzi, którzy pozwalają, by gorycz, by zło weszło do ich serc, tracą poczucie rzeczywistości. Tacy ludzie, którzy są garnięci tą chęcią zemsty, po prostu zaczynają być ślepi na pewne rzeczy. Przestają normalnie, trzeźwo, logicznie myśleć. Wymyślają coś, czego nie było, a to, co było, zupełnie inaczej postrzegają. Nie wiem, czy się z takimi ludźmi zetknęliście, ale ja miałem do czynienia z takimi ludźmi. To jest naprawdę tragedia. Kiedy ktoś po prostu zaślepiony swoją wizją rzeczywistości, swoją chęcią zemsty i poczuciem krzywdy, po prostu nie widzi faktów, nie widzi rzeczywistości. I tak naprawdę każdy z nas, kiedy zostaniemy zranieni, ma taką tendencję, ma taką skłonność, by deformować rzeczywistość, by postrzegać brata, siostrę, żonę, męża, dziecko, sąsiada w świetle, które po prostu jest fałszywe. Ale my tego nie widzimy. Jesteśmy tak zranieni, tak przejęci, tak dotknięci, że widzimy tylko swoją tutaj rację. I Joab najwyraźniej był tym skażony. Najwyraźniej w sercu Joaba była ta zawiść, chęć zemsty, która go zupełnie zaślepiła. I nie patrząc na to wszystko, wbił miecz w brzuch Abnera. A więc Joab nawet nie wziął pod uwagę wielkiego zła, które wyrządził w tym momencie. Samemu Abnerowi, pozbawiając go życia w jednej chwili i bez przygotowania, popychając go przed Boży Trybunał, jego rodzinie, jego dzieciom, jego żonie, może żonom, nie wiem, w tamtych czasach wiecie, jak co się działo. Nie zdawał sobie sprawy, myślę, jaką szkodę wyrządzał Dawidowi i całemu narodowi, przed którym zamykał drogę pojednania. A to, co zrobił, mogło stać się przyczyną kolejnej wojny domowej, kolejnego konfliktu, kolejnego przelewu krwi braci. I oczywiście w takich sytuacjach ludzie bardzo rzadko zastanawiają się nad tym, że kiedyś sami staną przed Bożym Trybunałem i będą musieli zdać sprawę za swój czyn przed samym Bogiem. Miłosierdzie, współczucie zostało przepędzone z jego serca przez tą chęć zemsty. Zemsta jest wielkim złem i Biblia mówi nam, abyśmy nie mścili się sami. List do Rzymian, 12 rozdział, 19 wiersz mówi: najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. A więc w rękach pańskich jest pomsta, nie w naszych. I nigdy nie zajmujmy miejsca Boga, mszcząc się na drugim człowieku i dopuszczając choćby myśl zemsty do siebie. Dawid był świadomy powagi tego, co się stało. Dawid widział, że zginął generał, zginął pośrednik między nim a Iszboszetem, zginął emisariusz pokoju w bramie miasta Hebronu, które było miastem schronienia dodatkowo. A więc było to miasto, do którego ci, którzy przelali niewinnie krew, mogli się schronić. I w bramie tego miasta Joab zabija Abnera. A więc ma miejsce poważne przestępstwo. I Dawid wie, że nie można tak tego zostawić. Z jednej strony Dawid boi się targnąć na Joaba. Boi się usunąć go ze stanowiska, boi się zdegradować go, boi się wyciągnąć konsekwencje, które winien był w sprawiedliwości wyciągnąć wobec niego. A więc co robi Dawid? W wierszu 28, gdy Dawid usłyszał o tym, rzekł: nie ponoszę odpowiedzialności, ani ja, ani moje królestwo przed Panem, przed Jahwe, po wszystkie czasy za krew Abnera, syna Nera. Niech ona spadnie na głowę Joaba. Dawid tutaj robi coś, co budzi poważne kontrowersje. To, co do tej pory zrobił, jest okej. Powiedział, że ja i cały naród nie jesteśmy winni tego. To jest wina Joaba. I niechaj na niego głowę spadnie krew Abnera. Ale zobaczcie, co robi Dawid dalej. Dawid w swej pasji i w poczuciu zła, które się wydarzyło, idzie krok dalej i mówi: niechaj ta krew spadnie na głowę Joaba i cały dom jego ojca. I niech w rodzinie Joaba nie braknie nigdy dotkniętych upławami i trądem, chodzących o kulach i poległych od miecza i nie mających chleba. A więc Dawid rzuca klątwę na dom Joaba, na dom jego ojca. I tutaj myślę, że posuwa się za daleko. I nie tylko ja tak myślę. Nawet żydowscy rabini uważali, iż Dawid przesadził. Nie powinien był tego robić. Nie powinien był takiej klątwy wypowiadać nad domem Joaba. I tu mamy kolejny przykład pobożnego człowieka, który chce dobrze, który chce w tej sytuacji naprawić zło, które zostało wyrządzone, ale posuwa się za daleko. Tak myślę, może się mylę, ale sądzę, iż Dawid posuwa się za daleko, rzucając taką klątwę na wszystkich jego potomków, życząc zła. A więc i my, bracia i siostry, kiedy, tak jak już wcześniej powiedziałem, walczymy ze złem, ciągle musimy się pilnować. Wiecie, czasami rozmawiamy z kimś o Chrystusie i co chcemy im dać? Co my chcemy coś dobrego dla nich zrobić, tak? Chcemy im Pana Jezusa zwiastować, chcemy z nimi się podzielić Ewangelią, ale czasami w tych naszych dyskusjach gdzieś zaczynają brać górę nasze emocje, zaczynamy się gdzieś zapędzać. Już ta sama walka nas tak hajcuje, że posuwamy się do niewłaściwych słów. Czasami obrażamy naszego rozmówcę, czasami nie słuchamy już. Po prostu chcemy mu wcisnąć naszą rację i pokonać go. Zaczęliśmy dobrze, chcieliśmy im Panu Jezusie powiedzieć, a podeptaliśmy człowieka, zraniliśmy człowieka. Tak naprawdę przynieśliśmy hańbę Jezusowi, bo chociaż może mieliśmy dobre argumenty, to nasza postawa była zaprzeczeniem Ducha Chrystusowego. Więc jakże ważne jest, abyśmy nawet naprawiając zło, nie posunęli się za daleko i pilnowali się. Cały czas musimy się pilnować, jesteśmy słabymi ludźmi. Tak łatwo jest nam się potknąć, tak łatwo nam jest się pomylić, tak łatwo jest zrobić różnego rodzaju błędy. Dawid nie waży się ukarać Joaba, najprawdopodobniej obawiając się kolejnego buntu, bratobójczej walki, ale Dawid odwołuje się do Bożego Trybunału. Wiersz 39 mówi: ja jestem dziś jeszcze słaby, chociaż jestem namaszczonym królem, ci mężowie zaś, synowie Serui, czyli Joab, Abiszaj, są potężniejsi ode mnie. Więc tutaj Dawid sam wyznaje ich władzę, ich możliwości. I teraz mówi: niechaj Jahwe odpłaci temu, kto czyni zło, według jego złości. A więc Dawid wydaje mu się, że sam nie jest w stanie tutaj naprawić tego zła, sam nie jest w stanie ukarać Joaba, ale Dawid wie i bracia i siostry, my musimy o tym wiedzieć, że jest jeszcze najwyższy trybunał, od którego nie ma żadnego odwołania. Możesz się odwołać od sądu wejherowskiego do sądu wojewódzkiego, od wojewódzkiego do krajowego, do Unii Europejskiej, ale jest sąd, od którego nie ma odwołania. Jest najwyższy trybunał i czasami jedyne, co nam pozostaje, to odwołać się do tego trybunału. Niechaj Pan odpłaci temu, kto czyni zło, według jego zła, według jego złości. Nie sądźmy, iż jakiekolwiek zło, jakie się dzieje na tej ziemi, uchodzi Bożej uwagi. Nawet myśl o zabójstwie jest Bogu znana, tak samo jak zabójstwo. Każda nieczysta myśl pożądliwa jest tak samo mu dobrze znana, jak wszelkie cudzołóstwo. I czytamy, że nadchodzi dzień, kiedy wszyscy ludzie zdadzą sprawę przed Bogiem ze wszystkich ukrytych nawet rzeczy, z tajemnych rzeczy, z myśli, z intencji serca. I tam nie będzie względu na osobę. Zarówno ci najwyżsi, jak i ci najmniejsi. Każdy z nich stanie przed Bogiem, który w sprawiedliwy sposób oceni każdego człowieka na podstawie jego uczynków. I wszyscy ludzie zdadzą sprawę przed Bożym Trybunałem. Pamiętajmy o tym. I Dawid się do tego odwołuje, iż bezbożny nie ujdzie kary. Tak jak w Psalmie 37 czytaliśmy. Potem rzekł Dawid do Joaba i do całego ludu, który był z nim. Rozedrzyjcie wasze szaty i wdziejcie na siebie wory i nućcie pieśni żałobne nad Abnerem. A więc widzimy, że to, co Dawid może zrobić, to wezwać Joaba i cały lud, aby płakali nad Abnerem, aby go opłakiwali, aby urządzić mu pogrzeb, w którym dadzą wyraz, że wydarzyło się coś niegodziwego, wydarzyło się coś złego. I Dawid sam jest tego przykładem. Sam król Dawid szedł za Marami, a gdy pochowali Abnera w Hebronie, król podniósł swój głos i płakał nad grobem Abnera. I myślę, że był to szczery płacz, tak jak płakał szczerze po Saulu. Wierzę, że i tutaj płakał szczerze po Abnerze. Dawid miał zupełnie inne serce niż Joab. Chociaż widział zło Abnera, chociaż widział przewrotność Abnera, chociaż widział to całą aferę z Abnerem, Dawid potrafił przebaczać. Dawid miał serce, które potrafiło wybaczać. Nie był człowiekiem, który trzymał w sobie ten jad nienawiści, nieprzebaczenia. Ale mówi, co było, to było. Spróbujmy jeszcze raz. Pójdźmy dalej. Widzimy, ile razy przebaczał Saulowi. I teraz też przebaczył Abnerowi z serca. I płacze, szczerze płacze nad jego grobem do tego stopnia, że płakał też cały lud. I zanucił król nad Abnerem pieśń żałobną tej treści. Czy Abner musiał zginąć, jak ginie bezbożnik? Jak ginie głupiec? Słowo Nabal jest użyte. Człowiek niegodziwy, zły. Ręce twoje nie były związane, nogi twoje nie były skute w kajdany, czyli nie był przeprowadzony przed sąd, nie był osądzony, nie było to jakieś prawe skazanie go, nie. Padłeś jak ten, który pada od ciosu nikczemnych. I cały lud jeszcze bardziej płakał nad nim, jak usłyszał te słowa, tą pieśń żałobną Dawida, jak doszło do nich, w jaki sposób ten generał zginął. Wszyscy płakali. Cały lud jeszcze bardziej płakał nad nim. A gdy jeszcze za dnia przyszedł cały lud zbrojny, aby skłonić Dawida do spożycia chleba, Dawid przysiągł, mówiąc, tak niech mi uczyni Jahwe i jeszcze więcej, jeżeli skosztuje chleba lub czegokolwiek przed zachodem słońca. A więc Dawid mówi, ja nie idę na stypę. Chcecie, to jedzcie, ja nie będę nic jadł, ja poszczę po śmierci tego człowieka. I w 38 wierszu rzekł król do swoich sług, czy nie wiecie, że wódz i to wielki poległ dziś w Izraelu? Ten człowiek mógł jeszcze wiele dokonać. Ten człowiek mógł jeszcze wiele dobrego zrobić. Czy tego nie rozumiecie? Nie mogę teraz iść sobie jeść. Nie mogę teraz po prostu zapomnieć o tym, przejść do porządku dziennego. Nie, Dawid chciał pozwolić, żeby ten ból, który był w jego sercu, ten żal, który był, żeby to wszystko się wylało. A cały lud, wiersz 36, a gdy cały lud o tym się dowiedział, podobało im się to bardzo, jak wszystko, co król czynił. Wtedy też przekonał się cały lud i cały Izrael, że nie od króla to wyszło, iż Abnera, syna Nera, pozbawiono życia. Ostatnia myśl, bracia i siostry. To, od czego zaczęliśmy. Oto jest chwila, kiedy wydaje się, iż koniec wojny, koniec konfliktu, nastąpi pokój, wreszcie Boży plan zostanie zrealizowany. I taki podły czyn, taki akt jednego człowieka, wydaje się, to wszystko legło w gruzach. Przez bezmyślne zachowanie Joaba, przez jego chęć zemsty, wydaje się, że Boże plany są pokrzyżowane. I że znowu nie będzie pokoju, nie będzie paktu, nie będzie pojednania się plemion, tylko będzie dalsza wojna. Czy rzeczywiście? Czy rzeczywiście ludzkie działania, choćby najgorsze, mogą pokrzyżować Boże plany? Czasami nam tak się wydaje. W tym momencie myślę, że Dawid inny psalm mógłby zanucić. Rozpaczy, gniewu nad tym złem, które się wydarzyło i konsekwencjami tego. Ale Boży plan nie może zostać pokrzyżowany. Żadna przeszkoda, żadna niegodziwość, żadne zło, jakie się dzieje na tej ziemi, nie zatrzyma Boga przed zrealizowaniem Jego planu. I jak zobaczymy w kolejnym rozdziale, w bardzo dziwny sposób, w bardzo nieoczekiwany i niespodziewany sposób, ta sytuacja ulegnie zmianie i Dawid zostanie królem. Czytając tę historię, widzimy prawdziwe odbicie smutnej rzeczywistości, która i nas otacza. Ludzie po trupach dążą do swoich niegodziwych celów, nie licząc się ani z Bogiem, ani z niewymownym cierpieniem bliźnich, jakie powodują, ani nawet z sobą samymi i z konsekwencjami, jakie będą im towarzyszyć. Niektórzy płacą naprawdę wielką cenę za osiągnięcie swoich celów. Zawiść, gorycz, pycha, nieprzebaczenie, chęć zemsty, chęć osobistego zysku popycha ludzi do przemocy, do bestialstwa, do wszelkiego zła. I tak jak powiedziałem na początku, jakże trudno zachować wiarę w sprawiedliwego, kochającego Boga w obliczu morza cierpienia i niesprawiedliwości, które zalewa całą ziemię. I pozwólcie, że na sam koniec przeczytam już bez komentarza kilka jeszcze wierszy z psalmu 37. Otwórzcie proszę ze mną i na tym zakończymy. Psalm 37, czytajmy od wiersza 7. Zdaj się w milczeniu na Pana, na Boga Jahwe i złóż w Nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, na człowieka, który knuje złe zamiary. Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości. Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego. Bo niegodziwcy będą wytępieni. Ci zaś, którzy pokładają nadzieję w Jahwe, odziedziczą ziemię. Jeszcze trochę, a nie będzie bezbożnego. Spojrzysz na jego miejsce, a już go nie będzie. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i będą się rozkoszować obfitym pokojem. Bezbożny źle myśli o sprawiedliwym i zgrzyta na niego zębami, ale Jahwe śmieje się z niego, bo widzi, że nadchodzi jego dzień. Bezbożni dobyli miecza i napinają swój łuk, aby powalić ubogich i biednych, aby wymordować tych, którzy idą drogą prawą, lecz ich miecz wbije się w ich własne serca, a ich łuki będą połamane. Lepsza jest odrobina u sprawiedliwego niż mnóstwo dostatków u bezbożnych, bo ramiona bezbożnych będą połamane, ale sprawiedliwych Jahwe podeprze. Jahwe troszczy się o dni niewinnych, przeto dziedzictwo ich trwać będzie na wieki. Nie będą zawstydzeni w złym czasie, a w dniach głodu będą nasyceni. Zaiste, bezbożni wyginą, a nieprzyjaciele Jahwe są jak ogień w piecu, zniszczeją, pójdą z dymem. I od 32 wiersza. Bezbożny czyha na sprawiedliwego i szuka sposobu, aby go zabić. Jahwe nie zostawi go w jego ręku i nie dopuści, by przegrał sprawę w sądzie. Miej nadzieję w Jahwe i strzeż jego drogi, a on cię wywyższy, abyś odziedziczył ziemię. Ujrzysz zagładę bezbożnych. Widziałem okrutnego bezbożnika, rozpierającego się jak cedr Libanu, ale przeminął i nie ma go. Szukałem go, ale nie można było go znaleźć. Przeto wzoruj się na niewinnym i patrz na prawego, bo przyszłość należy do męża pokoju. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany Panie, ufam, iż przez Twe słowo mówisz do naszych serc. Tak jak obiecałeś, Twoje słowo jest jak deszcz, który spada na ziemię i zrasza ją. Nie wraca do Ciebie próżne, ale wykonuje pracę, z którą je posyłasz. Wybacz mi, Panie, moją ułomność i moje braki w tym zwiastowaniu, a zechciej zapieczętować to, co Ty do nas dzisiaj powiedziałeś. aby ustrzec nas przed tym ogromem zła, jaki czai się w naszych złych zamysłach, w złych knowaniach, w nieprzebaczeniu, w pysze, która podnosi się w naszych sercach, w braku miłości do brata, do siostry, do bliskich, do obcych. Panie, niechaj to słowo wykona pracę w naszych sercach ku naszemu zbawieniu, ku temu, by nasze życie było wolne od takich gorzkich owoców naszej ludzkiej popędliwości, nierozwagi, braku zastanowienia się, braku wysłuchania drugiego. Prosimy, kochany Panie, byśmy uczyli się od Ciebie, cichego i pokornego serca. Przyszedłeś i pokazałeś nam drogę, jaką mamy iść. Drogę pokoju, drogę miłości, drogę przebaczenia, drogę łaski, nienawiść wobec grzechu, nienawiść wobec zła i umiłowanie sprawiedliwości. Kształtuj, prosimy, nasze serca według serca Twego, abyśmy byli pełni owocu sprawiedliwości, aby droga Boża nie była przez nas pokalana, abyśmy w nierozumnym zapale nie wyrządzili więcej zła, niż próbujemy naprawić. Prosimy, daj nam rozwagę, daj nam łaskę i mądrość, aby żyć życiem miłym Tobie, prawdziwie dla Twojej chwały i ostać się w tych godzinach, w których nasze serca się trwożą, patrząc na to, co się dzieje wokół. W obliczu tego zła i niesprawiedliwości i grzechu, mnożących się dewiacji i wszelkiej maści i nieprawości, nie jest łatwo zachować wiarę. Daj, Panie, byśmy znaleźli nasze ukojenie, uciszenie w Tobie. Pomóż naszym sercom zaufać Tobie i czynić dobrze, oczekując Twojego sądu, oczekując Twojej pomsty, oczekując Twojego wyrównania rachunków, oczekując dnia Twego przyjścia i ustanowienia Twojego królestwa. Dopomóż nam, prosimy, przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen.